Hamas wycofuje się z części porozumienia osiągniętego z mediatorami i z Izraelem, próbując wymusić ustępstwa w ostatniej chwili. Tak powiedział premier Benjamin Netanyahu. I jak dodał, izraelski rząd nie zbierze się, tu cytat, dopóki mediatorzy nie powiadomią Izraela, że Hamas zaakceptował wszystkie warunki i elementy porozumienia. Czy zapowiadany rozejm między Izraelem a Hamasem jest zagrożony? Swoją radość z zawarcia pokoju na Bliskim Wschodzie wyrażali już w minionych godzinach m.in. Joe Biden, Olaf Scholz czy Emmanuel Macron. A my porozmawiamy o tym z naszym gościem, którym jest Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze.
No to zacznijmy od pytania fundamentalnego. Co z tym rozejmem? Jest... Nie ma go i kto tak naprawdę rzuca kłody pod nogi Joe Bidenowi? Benjamin Netanyahu czy jednak Hamas?
Rozejm będzie tak naprawdę wtedy, jak faktycznie zobaczymy jego wdrażanie w życie. Dopóki faktycznie nie ma, to porozumienie jeszcze nie zostało oficjalnie czy zaakceptowane przez stronę izraelską, czy tak naprawdę no, nie widzimy ich efektów tak naprawdę na własne oczy. No, tak naprawdę no... Ciągle poruszamy się w pewnym obszarze niepewności, tak? I to zawsze jest też kwestia szczególnie tak naprawdę finalny etap negocjacji, tak, czyli te tak naprawdę za 5-12, czy nawet za 3-12 do jakby finalizacji, zawsze jest ten najtrudniejszy moment, kiedy właśnie strony próbują różnych manewrów, wrzutek, też próbują jakby swoją pozycję poprawić na ostatniej prostej, żeby swoją pozycję jakoś wzmocnić. No na tym etapie no, trwa pewnego rodzaju przerzucanie się faktycznie odpowiedzialnością. Pytanie faktycznie, bo te doniesienia media mówią o jednak minimalnych tak naprawdę niezgodnościach Hamasu dotyczących w szczególności korytarza filadelfijskiego, no ale faktycznie Netanyahu to wykorzystuje również, żeby z pewnością wzmocnić trochę swoją pozycję w ramach koalicji, tak, w ramach jakby tego politycznego, politycznej sytuacji po wdrożeniu rozejmu.
Ale kluczowe pytanie brzmi, czy rzeczywiście jest tak, że Netanyahu chce tego rozejmu na tym etapie? To znaczy, czy on nie wykorzysta jakichś drobnych zmian do tego, żeby te rozmowy zerwać?
Tak naprawdę to jest pytanie o koszty, o kalkulacje, tak, i koszty różnych decyzji, tak, co może zyskać przeciągając tak naprawdę status quo i jakie będą koszty tego przeciągania status quo wobec właśnie już nowej administracji, tak, bo jakby jakieś niezgodności z odchodzącą ekipą Bidena to już tak naprawdę jest kwestia tak naprawdę do sztabuchu historii, ale właśnie jakie będzie podejście nowej
realizacji. Trump popiera zdecydowanie bardziej Netanyahu niż robił to Biden i on nie ma żadnych skrupułów, znaczy jego wyborcy nie mają problemu z tym, żeby zmiażdżyć Hamas.
Wyborcy absolutnie nie mają, przy czym jest to też kalkulacja organów państwowych również, prawda, czyli kontynuacja tego wsparcia, ogólnie angażowanie Ameryki na różnym szczeblu w bliskowschodni kryzys, no to jest coś, na co Trump wielokrotnie zwraca uwagę, że nie chce sobie pozwolić i nie chce do tego dążyć, mimo różnych deklaracji chociażby ze strony jego nowych, zbliżających się członków administracji, więc to jest ten element. Z drugiej strony właśnie co traci tak naprawdę Netanyahu politycznie na tym dealu, no i tu faktycznie ryzykuje stabilnością swojego rządu, ryzykuje stabilnością koalicji, która szczególnie z tej strony prawicowej, tak, z tej strony tych najbardziej skrajnych polityków, no głośno domaga się tak naprawdę kontynuacji walki do zniszczenia Hamasu, jakby trochę ignorując ostatnie miesiące, tak, kiedy no, ta walka właśnie trwała, a jej efekty, chociażby w postaci jakiegokolwiek, no, czy ustępstw po stronie organizacji, czy uwolnienia zakładników, no nie materializowały się, więc tutaj faktycznie jest to pewnego rodzaju kalkulacja, no i prędzej czy później pewna decyzja będzie musiała zostać podjęta i konsekwencje jej będą z pewnością dla Netanyahu dość dotkliwe.
Ale z tego, co pan mówi, ja zostawiam na boku zupełnie kwestie moralne, kwestie etyczne, kwestie realnych, prawdziwych interesów Izraela. Natomiast zostańmy, i Palestyny oczywiście również, zostańmy przy kalkulacji czysto politycznej. Po co Netanyahu miałby się teraz godzić na rozejm, skoro za kilka dni jego sytuacja przetargowa będzie dużo silniejsza, bo po jego stronie będzie jednoznacznie, dużo bardziej jednoznacznie, bo Biden też był po stronie Izraela, ale dużo bardziej jednoznacznie rząd i administracja Donalda Trumpa.
Pytanie, czy tak naprawdę Netanyahu może liczyć na bezwarunkowe wsparcie, tak? Bo warto też, można sięgać do argumentów historycznych.
Takie deklaracje padały.
Oczywiście padały, tak, no ale deklaracje też o tym, że, nie, że Trump żąda zawieszenia broni, a inaczej spadnie ogień piekielny, tak, na winnych. No pytanie, jakie Amerykanie mogą tak naprawdę środkami nacisku, jakie środki nacisku mogą zastosować wobec Hamasu, tak, żeby ta organizacja uległa, tak, i tak naprawdę porzuciła swoje żądania, czy naprawdę skapitulowała, tak. No tutaj faktycznie Amerykanie, no w mojej ocenie, nie mają aż takich możliwości. Czy dać znowu wolną rękę Izraelczykom na kontynuację obecnej kampanii, no też nie gwarantuje to, jak pokazują ostatnie miesiące, skuteczności, więc to też jest pewnego rodzaju wypadkowa, a tutaj możliwość jednak zaprezentowania, że jakiś deal został już osiągnięty, że amerykańscy obywatele, którzy też są wśród zakładników, zostali uwolnieni, no to jest jakiś doraźny, bliski sukces, który no, Trump może szybko politycznie skonsumować. No
ale to tak, tym bardziej chodzi o to, żeby to się wydarzyło po poniedziałku, a nie teraz.
No cóż, można tutaj ogłosić, że nawet przed osiągnięciem, objęciem urzędu, już Trump działa, jego ludzie mogą wykazać jakąś skutecznością. Jakby to wszystko jest kwestia też jakiejś wewnętrznej kalkulacji też z tym jakby wąskim gronie decyzyjnym samego prezydenta, ale no też te sygnały, też te tendencje izolacjonistyczne, jakie idą od administracji, to jest też to Izraelczycy, premier Netanyahu musi uwzględnić, tak? Więc to też warto przypomnieć, że to jednak zawsze ci republikańscy prezydenci mieli jednak trochę mocniejszy mandat do właśnie nacisków na Izrael i trochę gra na czas, czy jakieś lewarowanie tymi relacjami izraelsko-amerykańskimi, no to Netanyahu nie będzie mógł tak łatwo stosować, jak to miało miejsce z różnymi demokratycznymi administracjami, czy Obamą, czy właśnie Bidenem, czy nawet jeszcze wcześniej Clintonem.
Słyszeliśmy bardzo dużo takich mocnych deklaracji w sprawie radości z powodu zawarcia pokoju. Pomijam, że lekko przedwczesnych. Natomiast jeśli przeczytać oświadczenie w sprawie rozejmu, jakie dla prasy wydał Hamas, no to on twierdził, tu cytat, że zatrzymanie sionistycznej agresji przeciwko nam, powstrzymanie, że jego celem jest zatrzymanie sionistycznej agresji przeciwko nam, powstrzymanie rozlewu krwi, masakr i ludobójstwa. No ale jeśli się dobrze wczytać to oświadczenie, to z niego wcale nie wynika, że Hamas chce przerwać swoje działanie. On chce i może wrócić do ataków na Izrael, no a to będzie oznaczało ponowne otwarcie wojny.
Zdecydowanie, tu warto mocno podkreślić, że rozejm, czy ta pierwsza faza, która jest jakby no, tym najbliższym spodziewanym procesem, no też nie gwarantuje 100% przerwania rozlewu krwi, incydentów, to widzieliśmy chociażby czy w poprzednim tego typu układzie, czy chociażby na obszarze Libanu, tak między Hezbollahem a Izraelem, to jakby sytuacja jest trochę no, racjonalna, tak, strony będą się konsolidować, będą się przegrupowywać, zarówno Hamas, jak i Izrael, będą się obserwować i będą też to porozumienie na pewno testować, tak, pytanie właśnie o skalę tego testowania, a Hamas no oczywiście nie może głosić, że podczyni jakieś ustępstwa, czy że ponieśliśmy jakąś porażkę, nie, no jakby ta logika tej organizacji jest jednoznaczna i tu wszystko to wydarzyło się od 7 października, w szczególności 7 października, tak, bo to też bardzo mocno wybrzmiało w tym oświadczeniu, to jest skazywane jako olbrzymi sukces organizacji, tak naprawdę i po prostu szczebelek do nieucinnego sukcesu, no bo po prostu w organizacjach no, o takim czy innym, o takim właśnie profilu ideologicznym jak Hamas, to właśnie ten taki, powiedziałbym, no, ponadpolityczny taki, nie chcę użyć słowa mistyczny, tak, ale no właśnie ten wielki cel, to jest coś, do czego należy dążyć przez nad i dekady, tak, bo jakby na tym trochę taka logika organizacji się opiera.
No właśnie, pytanie ostatnie. Kto, no, patrząc się z różnych perspektyw, ten konflikt wygrał? Bo z jednej strony, tak, Izrael przyciął trawę, jak to się ładnie mówi, niestety ogromnym kosztem ludzkim, jeśli chodzi o ofiary cywilne, także cywilne ofiary w strefie Gazy. Z drugiej strony ani nie odzyskał wszystkich porwanych, część z nich została zamordowana, ani nie odniósł pełnego sukcesu, bo Hamas istnieje, działa i będzie nie działać. No, z trzeciej strony, nie ma trzeciej strony oczywiście, ale użyjmy tego sformułowania, Netanyahu zachował władzę. Hamas też może powiedzieć, a my dalej istniejemy. Więc kto wygrał, a kto przegrał? Czy jak to zwykle na Bliskim Wschodzie, wszystko zależy od tego, które gazety czytamy. Arabskie czy izraelskie?
Myślę, że tutaj społeczeństwo jest zbyt wcześnie, żeby takie oceny stawiać, właśnie takie jednoznacznie stwierdzić, kto wygrał, kto przegrał, bo to faktycznie jest suma różnych elementów. Ile Izrael stracił w tej wojnie i w wymiarze fizycznym, i też w wymiarze wizerunkowym politycznym, tak jak i tak naprawdę kapitał może mieć polityczny, dyplomatyczny w relacjach z różnymi partnerami na świecie po tym, co wydarzyło się od 7 października i po jego reakcji. Jakie Hamas ma możliwość, tak, i patrząc też na ten regionalny kontekst, w jakim stanie są jego sojusznicy, tak, którzy go poparli, tak, Hezbollah, w mniejszym stopniu Asad, Iran, prawda, jakie tutaj były te efekty tego ataku 7 października. Także no takiego jednoznacznego sukcesu, zwycięstwa, porażki, klęski, trudno rozsądzić tak naprawdę, dopóki tak naprawdę jeszcze nie ma rozejmu, tak, czyli nie ma tego momentu, kiedy faktycznie no, jest pewnego rodzaju moment stabilności, bardzo kruchej, i tak naprawdę jej efekty tak naprawdę i wielo tak naprawdę letnie skutki wyznaczą tak naprawdę, no, pozwolą na tak jednoznaczne oceny.
Pana zdanie będą wieloletnie skutki tego rozejmu, czy to jednak szybciej się zwali?
Konfliktu, też mówimy o, no znowu, o pierwszej fazie, tak, bo jakby kolejnym etapem, tym trzecim, ostatnim, byłaby właśnie zaplanowana kilka lat rekonstrukcja Strefy Gazy, kwestie zmian politycznych w tym miejscu.
Są decyzje w tej sprawie, bo to wcale nie jest takie oczywiste. W rządzie izraelskim nie ma zgody.
Dokładnie. To mają być rzeczy nawet mające być negocjowane właśnie w trakcie kolejnych faz, czy pierwszej, czy drugiej. Także to jest bardzo odległy scenariusz. No, ale jakby tak stricte, jeśli mówimy o efektach wojny Izraela z Hamasem, ta, która wybuchła w 2023 roku, no to jej efekty będą z pewnością dla regionu bardzo odczuwalne przez no na pewno w krótkim terminie, przez kilka lat.
Bardzo dziękuję. Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Pozdrawiam.